Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Sejmowa opozycja chce odwołania Radosława Sikorskiego ze stanowiska marszałka Sejmu. On sam tłumaczy, że w sprawie relacji dla amerykańskiego portalu Politico zawiodła go pamięć. W wywiadzie przytoczono słowa byłego szefa MSZ o tym, że w 2008 roku podczas wizyty polskiego premiera w Moskwie Władimir Putin mówił Donaldowi Tuskowi o podziale Ukrainy. Sikorski, pytany przez dziennikarzy o swoją wypowiedź, odesłał ich do wywiadu dla portalu Wyborcza.pl. Na jej łamach mówił, że nie był świadkiem rozmowy Putina z Tuskiem, ale dotarła do niego taka relacja. Ewa Kopacz przepraszała za zachowanie marszałka na konferencji i mówiła, że nie będzie tolerować takich standardów. Później znów głos zabrał Radosław Sikorski, który ocenił, że w nieautoryzowanym tekście dla portalu Politico nastąpiła nadinterpretacja. Zawiodła mnie też pamięć, bo po sprawdzeniu okazało się, że w Moskwie nie było spotkania dwustronnego premier Tusk-prezydent Władimir Putin, mówił marszałek Sejmu. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Radosława Sikorskiego ze stanowiska marszałka Sejmu. Kandydatem PiS-u na to stanowisko będzie poseł niezrzeszony Andrzej Smirnow.
Nie możemy brać odpowiedzialności za udział w polskim życiu publicznym, i to na tak eksponowanym stanowisku, człowieka, który wykazuje się i wykazywał się w przeszłości całkowitą nieodpowiedzialnością. Ktoś, kto usłyszał, dowiedział się o planach rozbiorowych w stosunku do istniejącego i uznawanego międzynarodowo państwa, powinien podjąć odpowiednie działania zarówno w sferze informacyjnej, tu wewnątrz Polski, z całą pewnością powinien o tym poinformować prezydenta Rzeczypospolitej, a prezydent Rzeczypospolitej nie został o tym poinformowany, i powinien podjąć także odpowiednią akcję międzynarodową.
Politycy Solidarnej Polski uważają, że należy rozważyć odwołanie Sikorskiego z funkcji marszałka. Poseł Arkadiusz Mularczyk, szef klubu Solidarnej Polski, mówił, że to zadziwiające, że wcześniej ani Tusk, ani Sikorski nie ujawnili informacji o propozycji Putina.
Nie odcięli się od niej i nie potępili jej. W chwili obecnej, gdy jest już nominacja premiera Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej i ministra Sikorskiego na marszałka Sejmu, ujawnienie tej informacji być może oznaczać pewnego rodzaju wojnę na linii Sikorski-Tusk, czy też odcięcie się Sikorskiego od Tuska i budowę jakiejś własnej pozycji politycznej, dlatego że ta informacja w negatywnym świetle stawia ich obu, ale bardziej w negatywnym świetle stawia premiera Tuska.
W środę wypowiedź marszałka Sejmu dla amerykańskiego portalu Politico zostanie najprawdopodobniej poruszona na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał w Belwederze z przedstawicielami rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej na temat budowy pomnika upamiętniającego 96 ofiar katastrofy Tu-154M. To odpowiedź na list napisany rzekomo przez część rodzin, które chcą, aby monument powstał w centrum stolicy. Później okazało się, że dokument powstał w kancelarii prezydenckiej. Prezydent Komorowski zapowiedział, że decyzję w sprawie zaangażowania się w budowę pomnika podejmie dopiero po wyborach samorządowych. Najpierw chce przeprowadzić konsultacje z nowymi władzami Warszawy. Beata Gosiewska, wdowa po świętej pamięci wicepremierze Przemysławie Gosiewskim, nie otrzymała zaproszenia na to spotkanie. Jak przyznaje, sądziła, że prezydent ma honor i przestanie wykorzystywać śmierć do robienia kariery politycznej.
Dla mnie pan prezydent jest ostatnią osobą. Jest osobą, która, jak powiedziała jedna z rodzin, odebrała sobie sam prawo moralne do tego, żeby budować ten pomnik. I ja powiem już po tych 4 latach, bardzo może brutalnie, ale szczerze, że mordercy nie powinni swoim ofiarom pomników budować i wykorzystywać ich śmierci do swoich celów. A to się dzieje tak naprawdę od 4 lat, zamiast wyjaśnienia przyczyn, co jest po prostu rechot, śmiech, naśmiewanie się, robienie z nas i z Polaków jakichś wariatów.
Jedyny monument upamiętniający ofiary z 10 kwietnia 2010 roku stoi na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywa część osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Dwaj kolejni górnicy, ofiary katastrofy w kopalni Mysłowice Wesoła, zmarli w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Łącznie wypadek pochłonął już 5 śmiertelnych ofiar. Obecnie w Siemianowickim Centrum leczonych jest 18 górników, mówi doktor nauk medycznych Justyna Glik.
3 górników przebywa w oddziale intensywnej terapii. Ich stan jest bardzo ciężki. Rokowania tutaj są ostrożne, poważne, także w każdej chwili może nastąpić jakiś nieprzewidywany obrót sytuacji. Co do pozostałych górników, którzy znajdują się w oddziale oparzeń, to jest 15 górników, ich stan jest stabilny i na chwilę obecną nie zagraża ich życiu. Najpewniej w przyszłym tygodniu część górników, których stan już jest bezpieczny, po wykonaniu badań kontrolnych, ci pacjenci prawdopodobnie będą wypisani ze szpitala.
2 tygodnie temu w należącej do katowickiego holdingu węglowego kopalni doszło prawdopodobnie do zapalenia bądź wybuchu metanu. W strefie zagrożenia znajdowało się wówczas 37 górników, 36 wyjechało na powierzchnię, 31 trafiło pierwotnie do szpitali. Okoliczności katastrofy badają prokuratura oraz Wyższy Urząd Górniczy. Pogarsza się dostęp do rehabilitacji leczniczej. Na zabiegi czeka coraz więcej osób. Coraz mniej jest miejsc oferujących rehabilitację bez kolejki, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie Izba zarzuca ministrowi zdrowia brak określenia standardów postępowania w rehabilitacji. Kontrolerzy wskazują, że resort nie dokonywał regularnej oceny dostępności świadczeń rehabilitacyjnych, zwłaszcza w regionach. Dostęp do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej w województwie wielkopolskim i lubuskim był o 87% niższy niż w województwie mazowieckim. Według Izby system finansowania terapii jest skomplikowany i nie uwzględnia końcowego efektu leczenia. Mimo że NFZ systematycznie zwiększał nakłady na rehabilitację leczniczą, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK.
Pogarsza się dostęp do rehabilitacji leczniczej, rośnie liczba osób oczekujących, wydłuża się czas oczekiwania i coraz krótsza jest też lista miejsc, które oferowały rehabilitację bez kolejki. Model finansowania terapii jest bardzo skomplikowany. W istocie w Polsce nie uwzględnia końcowego efektu leczenia, jednakowo płaci się za świadczenia dobrze i źle wykonane, chociaż akurat w dziedzinie rehabilitacji łatwo by było zauważyć i zmierzyć efekty. Z kolei brak standardów w rehabilitacji leczniczej utrudnia zachowanie odpowiedniej jakości i efektywności leczenia.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Polska jest jednym z niewielu państw Unii Europejskiej, które nie wypracowały jeszcze własnych norm regulujących zawód fizjoterapeuty. Fundacja Niezłomni imienia Zygmunta Szędzielarza-Łupaszki prowadzi prace ekshumacyjne w miejscowości Gajrowskie w powiecie giżyckim. W miejscowym lesie specjaliści odkryli szczątki żołnierzy wyklętych poległych w czasie bitwy 16 lutego 1946 roku, mówi Wojciech Łuczak, prezes fundacji.
Udało nam się ustalić jedną jamę grobową. W niej odsłaniamy jeden dotychczas szkielet. Jest to miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie bitwy, która została stoczona 16 lutego 1946 roku pomiędzy oddziałem 3 Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego a siłami NKWD, przeważającymi siłami NKWD MO i UB. W obrębie interesującego nas obszaru według relacji świadków znajduje się kilka miejsc, w których mieli być złożeni żołnierze 3 Brygady Wileńskiej.
W bitwie pod Gajrowskiem poległo kilkanaście osób. Grupa operacyjna UB, MO, NKWD zaatakowała 3. Wileńską Brygadę Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Uderzenie przez Rosjan spustoszyło ochotników zasilających brygadę. Parlament Europejski dyskutował w Strasburgu na temat dwudniowego szczytu Rady Europejskiej, który rozpocznie się już w najbliższy czwartek w Brukseli. Ustalenie ram polityki klimatycznej i energetycznej do roku 2030 to sprawa, która wysuwa się na pierwszy plan. Ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Nie tak dawno przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso potwierdził to, co przegłosowano wcześniej na komisjach Europarlamentu, podwyższyć wiążący cel polityki Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 40% do roku 2030. Dla Polski jest to po prostu niekorzystne ze względu na gospodarkę opartą w 90% na węglu. Czas pokaże, jak zachowają się podczas szczytu europejscy prezydenci i premierzy. Niestety w Parlamencie Europejskim, kiedy jest mowa o sprawach klimatyczno-energetycznych, energetycznych, szansa dla biznesu często kłóci się ze zdrowym rozsądkiem, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski.
Zgoda na przyjęcie nowych propozycji redukcji gazów cieplarnianych automatycznie doprowadzi do drastycznej podwyżki cen energii, a w konsekwencji katastrofy gospodarczej, na przykład w Polsce. Zamiast brnąć w nonsensowne sztuczne rozwiązania, lepiej postawić na przykład na tanie i nowoczesne elektrownie węglowe. Dlatego odpowiedzialni szefowie rządów krajów członkowskich Unii powinni w trakcie nadchodzącego posiedzenia Rady proponowany projekt zawetować.
Szczyt Rady Europejskiej zakończy się w piątek. Po raz ostatni przewodniczył mu będzie Flamand Herman Van Rompuy. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
To były wiadomości w Radiu Maryja.